Witam serdecznie. Moim gościem jest Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, komu pierwszemu skończy się amunicja? Rosjanom czy Ukraińcom?
To nie jest takie łatwe do odpowiedzenia oczywiście, ale według mnie jednak cały czas siły ukraińskie wspierane są dostawami sprzętu wojskowego przez całe siły NATO, przez wszystkich sojuszników, przez Unię Europejską i oczywiście w największym stopniu, jeśli chodzi o samą amunicję, też przez partnerów ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o to, czy Rosji skończą się zasoby. Wydaje się, że już to widać, że dziś Rosja nie jest przygotowana na dłuższą wojnę, nie jest przygotowana na wojnę, która pozwoli jej w szybkim tempie odzyskać czy zrealizować zaplanowane
Putin ogłaszał punkty. Mobilizację też przemysłu. Putin ogłaszał mobilizację gospodarki i to nie wystarcza? Nie produkują dostatecznie dużo pocisków nowych?
Panie redaktorze, wydaje się chyba, że już dziś Rosja rzeczywiście nie jest samowystarczalna. Nie jest samowystarczalna szczególnie w zakresie technologii nowoczesnych. Między innymi mówimy o elektronice, która jest nieodzowna w najnowszym uzbrojeniu, najnowszym uzbrojeniu, które też w jakimś sensie wchodziło na wyposażenie armii rosyjskiej. Braki w tym widać, bo dziś na froncie wojny na Ukrainie widzimy, że Rosjanie strzelają często z różnego rodzaju pocisków przestarzałych, a nawet jeżeli używają precyzyjnych tych pocisków, to nie zawsze one są tak skuteczne, jak powinny.
Iran chce dostarczać i dostarcza uzbrojenie. Chiny nie wiadomo tak do końca. Korea, Chiny, Iran. Czy bez Chin, ale tylko z Koreą Północną i z Iranem Rosjanie sobie poradzą z dostawami?
Ciężko powiedzieć. No nie mamy jakby pełnej świadomości. Nie jestem analitykiem w tym zakresie, ale na pewno sama Korea Północna zgromadziła zasoby, duże zasoby. Z drugiej strony jednak ma świadomość, że obok ma partnera Koreę Południową, która też jest dobrze przygotowana do potencjalnego konfliktu. Jeżeli ta sytuacja by się w jakiś sposób eskalowała, to zmniejszenie tego potencjału w Korei Północnej, no myślę, że jest rozważane jako też groźba dla samej północnej Korei. Utraty tej przewagi, którą uważa, że ma. Iran jest w stanie dzisiaj oczywiście różnego rodzaju uzbrojenie, nawet bardzo śmiercionośne produkować, dostarczać. Pytanie też, czy ta współpraca będzie na dłużej, czy to jest jednak współpraca, która kosztuje bardzo dużo Rosję.
Kończąc ten wątek rosyjski, amunicyjny, dziś wiceszef ukraińskiego wywiadu mówił o tym, że Rosjanie są w stanie walczyć mniej więcej do końca 2023, być może do połowy 2024, potem stracą już te możliwości. Wierzy pan w te prognozy? Wierzy pan, że to wyczerpie się ich potencjał walki?
Oczywiście, panie redaktorze, to, co obserwujemy w mediach społecznościowych, doniesienia o kolumnach sprzętu wojskowego rosyjskiego, które ma trafiać na front, są to na przykład czołgi T-54 czy T-55. To są już archaiczne rozwiązania. Rozwiązania z lat 60., 70., dziś już przez nikogo nie stosowane. Oczywiście Rosja ma zapasy takiego sprzętu, co oznacza, że nie ma nowszego. Ten czołg, czy te wspomniane pojazdy, to jest już technologia, która jest bardzo podatna.
No, ale z zachodu na Ukrainę trafiają Leopardy jedynki. To są czołgi takie, szczerze mówiąc, nie najnowsze.
Znaczy, chyba jeszcze nie trafiły. Na razie jednak trafiają czołgi Leopard 2.
To jest taka niemiecka obietnica. To na razie, jest taka tak, pending, jak to się mówi.
Na razie trafiają czołgi Leopard 2. Na razie my dostarczyliśmy jako Polska, rząd polski przekazał stosowną liczbę ciężkiego sprzętu. Sprzętu, który jest, można powiedzieć, technologicznie lepiej doposażony. Mówimy na przykład oczywiście o T-72 po modyfikacjach, gdzie te rozwiązania, które zastosowaliśmy, są nowocześniejsze, dużo nowocześniejsze.
Panie prezesie, porozumienie unijne w sprawie produkcji amunicji. Po wielu słowach o tym, że może Ukraińcom zabraknąć amunicji, czy te rozwiązania, które zostały przygotowane, one rozwiązują problem ukraiński, amunicyjny?
Panie redaktorze, tak, rzeczywiście pojawiły się te informacje, pojawiła się informacja o podpisaniu porozumienia bodajże przez 22 kraje, które zdeklarowały się gotowość do tej współpracy. Pojawiła się tam kwota miliarda euro bodajże na zakupy. Czy to wystarczy i czy to pomoże? Oczywiście mamy chyba wszyscy świadomość, że przez wiele lat w Europie pokój, który był uważany za coś oczywistego, spowodował też zmniejszenie aktywności w zakresie produkcji zbrojeniowej.
We współczesnej gospodarce łatwiej produkuje się pieniądze niż rzeczy. Miliard położyć na stole jest w gruncie rzeczy łatwiej niż wyprodukować pociski. I to jest fundamentalne pytanie, czy Europa ma zdolność do wyprodukowania szybkiego tych pocisków?
Potencjalnie ma taką zdolność. Mniej więcej wiemy, jakie zdolności.
Potencjalnie ma zdolność, to nie zabrzmiało bardzo optymistycznie, panie prezesie.
Panie redaktorze, są kwestie surowców, są kwestie czasu, dostępności komponentów niezbędnych do produkcji i tego, w jakiej sytuacji dziś znajdują się poszczególne koncerny, które tą amunicję produkowały i zamierzają produkować.
Prezes Rheinmetalla powiedział, dajcie mi zamówienia, wyprodukuję wszystko, co chcecie.
I ja mogę powiedzieć to samo.
A jak szybko?
To jest właśnie zależne od tego, jakiego rodzaju amunicji oczekujemy, czy bardziej specjalistycznej, czy amunicji, co do której są ograniczone ilości dostawców komponentów, czy na przykład mamy pełnię suwerenności w tej produkcji tu w kraju. Jest
A
to
mamy?
Wszystko
Jesteśmy
zależne.
W stanie sami wyprodukować pociski do armat 155 mm?
Panie redaktorze, no ta informacja już jest dosyć informacją szczegółową, technologiczną i nie sądzę, żebyśmy powinni o tym rozmawiać
to jeszcze
na
jedno pytanie. To jeszcze jedno pytanie amunicyjne, bo okazało się, że NATO ma standardową amunicję 155 mm, ale później się okazało, że jak w różnych krajach się produkuje, to ona nie pasuje do, nie jest tak łatwo transferowalna. Czy to jest problem rozwiązywalny, żebyśmy my jako blok produkowali mimo wszystko pociski, które będzie można wymieniać między poszczególnymi armiami?
Jeśli chodzi o unifikację w kwestii produkcji 155 amunicji na przykład do haubic, to tylko kaliber jest taki sam we wszystkich przypadkach. Oczywiście każdy z pocisków jest inaczej skonstruowany, co powoduje, że ma inną na przykład balistykę, czyli inaczej zachowuje się po wystrzeleniu z lufy, a dziś nowoczesny sprzęt...
To jest taka rozbudowana odpowiedź, która jest pesymistyczna tak naprawdę.
Dziś, no nie, ona nie jest taka pesymistyczna, bo dziś nowoczesny sprzęt jest naszpikowany elektroniką, i są między innymi komputery, które odpowiadają na przykład w haubicy, na przykład naszej Krabie, odpowiadają za odpowiednie użycie tego pocisku, strzelanie na odpowiednią odległość, zaprogramowaną.
A to co Krab rozpozna, czy to pocisk jest z Włoch, czy
to nasz? Trzeba wprowadzić dane do tego komputera, dane balistyczne każdego rodzaju tej amunicji. Jeżeli się wprowadzi te dane balistyczne, a te dane się wprowadza w oparciu o testy i strzelanie na poligonie, żeby określić zasięgi, określić na przykład celność, rozrzut, to wtedy można spokojnie strzelać tej
Krab amunicji. Taki nowoczesny i dobry, a my kupujemy armatochaubice z Korei stare. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie na antenie radia internetowego RMF24. Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Panie prezesie, no właśnie, bo przy okazji rozmów o bezpieczeństwie nikt nie kwestionuje w polskiej polityce konieczności szybkiego dozbrajania armii. Nikt nie kwestionuje również konieczności zwiększania polskiej armii. Ale już jak przechodzimy na poziom szczegółów, to pojawia się bardzo dużo wątpliwości. Podstawowe zarzuty opozycji wobec tego programu zbrojeniowego, który mamy teraz, to jest to, że kupujemy zbyt dużo spółki, za mały jest wkład w polski przemysł. Zbyt późno zaczęliśmy robić te zakupy. Gdybyśmy mieli przygotowane moce, to moglibyśmy produkować kraby, borsuki tutaj, a nie kupować sprzętu za granicą. Na tych krabach się skoncentrujmy, bo tutaj jest najwięcej wątpliwości. Kupujemy w zasadzie starsze rozwiązanie technologiczne z Korei, podczas gdy produkujemy świetne armatochaubice w Polsce.
Panie redaktorze, produkujemy, będziemy produkować jeszcze więcej i kolejne zamówienia zostaną złożone na zakup właśnie naszego rozwiązania Krab przez naszą polską armię. Oczywiście zostały podjęte decyzje o zakupie też armatochaubic koreańskich. To też jest związane z tym, że w pewnym momencie tempo dostaw, które było możliwe do zrealizowania w stosunku do oczekiwań sił zbrojnych, no, dawało pewną lukę. Ja jeszcze muszę przypomnieć, że Polska Grupa Zbrojeniowa sprzedała też dużą liczbę armatochaubic z bieżącej produkcji naszemu sąsiadowi Ukrainie, żeby zmóc, zwiększyć zdolności bojowe armii. Co powoduje, że nasze wojsko w tym samym czasie no, takich ilości armatochaubic nie dostanie, jak oczekiwało.
A dlaczego nie dało się szybciej zwiększyć mocy produkcyjnych Krabów?
Panie redaktorze, to nie jest takie oczywiste i takie proste. Przypominam, że produkcja to ludzie, odpowiednie maszyny i produkty, z których realizujemy te zamówienia.
No, ale wojna trwa już ponad rok.
Zgadza się, ale żeby przybliżyć Państwu pewne czasy oczekiwań, to mogę powiedzieć, że do jednego ze specyficznych czołgów czas oczekiwania na dostawę lufy od producenta dziś to 36 miesięcy. Więc jeżeli się pewnych rzeczy nie robi w kraju, to musimy oczekiwać na komponenty.
A jak duża część Kraba jest spoza Polski?
Poza powerpackiem.
Co to jest?
Czyli to jest silnik z przekładnią, czyli ze skrzynią biegów po prostu. Wszystkie pozostałe komponenty jesteśmy wystarczalni w kraju. Produkujemy je, w ramach spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, na przykład optykę w PCO, na przykład niektóre elementy zawieszenia poza hutą też w innych naszych
spółkach. Powiedział pan o hucie. Jedną z obaw związanych z europejską produkcją zbrojeniową jest to, że my mamy za mało dobrej stali w Europie.
No, jest to jakaś konsekwencja wieloletnich decyzji wyprowadzania z tej części Europy ciężkiego przemysłu.
Mamy za mało stali?
Pod hasłem, znaczy, czy mamy za mało stali? Jakiej stali?
No, to musi polskie być jakościowa huty, dobra stal, tak?
Polskie huty produkują różnego rodzaju stal. Między innymi stal gatunkową. Mówimy o stali gatunkowej, która jest wykorzystywana. Jedna z polskich hut produkuje tak zwaną stal, można powiedzieć, pancerną. Ale nie każdego rodzaju stal pancerną. To też powoduje, że stal pancerną na ciężki sprzęt, czyli o dużej, tak zwanej dużej przebijalności, czyli o dużej ochronie balistycznej, kupujemy za granicą.
Panie prezesie, ale ja wrócę do tego pytania o czas. Znaczy, czy nie można było w lutym zeszłego roku, w marcu podejmować tych deklaracji o tym, że będzie dofinansowanie dla PGZ-u, że banki złożą się na takie dofinansowanie, że będą specjalne emisje i że będzie szybsza rozbudowa mocy produkcyjnych.
Panie redaktorze, ja przypominam, że zwiększenie produkcji nie trwa od momentu wojny, tylko te przygotowania były długo, długo wcześniej. Przed wybuchem wojny mieliśmy okres pandemii, a jeszcze w międzyczasie mieliśmy tak zwaną wojnę hybrydową na granicy polsko-białoruskiej, ale poczynania i przygotowania do rozwoju przemysłu, a jeszcze wcześniej do zwiększenia zdolności zakupu przez polską armię, czyli zwiększenia budżetu sił zbrojnych do 2% PKB najpierw, potem właściwie teraz już do 4% PKB, to gigantyczny wysiłek dla budżetu państwa. I dopiero teraz tak naprawdę środki, które są zabezpieczone, pozwalają na duże zakupy.
Panie prezesie, a ile w zasadzie wybudujecie teraz fabryk? Znaczy, ja nie wiem, czy to jest pytanie, które mogę zadać, tak tutaj, bo jesteśmy na żywo.
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. My już od dłuższego czasu rozbudowujemy ten potencjał. W zasadzie nie ma zakładu, który dziś nie prowadzi dużych inwestycji, albo takich, które już widać, albo będzie je za chwilę bardzo dobrze widać.
No, związkowcy w niektórych zakładach by chcieli, żeby to u nich była produkcja. To w polskiej grupie, w PGZ-cie to związki zawodowe zawsze były ciekawą historią, tak swoją drogą.
Związki zawodowe, jak w każdym przemyśle, są potrzebne, uważam. Są potrzebne jako
w PGZ-cie
przedstawiciel...
są bardzo asertywne.
Ja myślę, że nie tylko w PGZ-cie, ale my mamy bardzo dobry kontakt z centralami związkowymi, z naszymi związkowcami w ramach sekcji zbrojeniowych. Prowadzimy ten dialog. Oczywiście nie zawsze mamy takie samo zdanie, chociaż wydaje mi się, że mamy ten sam cel. Wszystkim nam zależy, żeby polski przemysł zbrojeniowy wzmocnić.
I wzmocnić go na Zachodzie i na Śląsku? Tak to wygląda teraz?
Panie redaktorze, wszędzie. Wszędzie
nie
ma
spółki. Ale
rozumiem,
że my teraz musimy przesunąć ciężar naszej produkcji zbrojeniowej na zachód kraju, no bo się szykujemy na potencjalny konflikt, który byłby na wschodzie. Tak? To...
Oczywiście przy kolejnych inwestycjach i rozbudowie tego potencjału uwzględniamy sytuację, która może się wydarzyć. Nie musi, ale oczywiście może, bo po to się przygotowujemy.
Ja się dopytuję,
czyli przesuwamy niektóre kompetencje też na zachód.
Dalej ja się dopytuję z punktu widzenia naszych słuchaczy, wschodniej, którzy na przykład są zainteresowani pracą, bo to jest relatywnie dobra i dobrze płatna praca. To gdzie będzie taka praca i dla jakich kompetencji? Bo wy mówicie o tym, że brakuje pracowników, że to jest ciężko zdobyć wykwalifikowanych pracowników, a to oznacza dobre pensje. No to gdzie i kogo będziecie szukali i w związku z tym, jak się kształcić, żeby dobrą pracę w PGZ zdobyć?
Panie redaktorze, oczywiście płacimy wykwalifikowanym pracownikom tyle, żeby nas swoją pracą zaszczycili. Właściwie tak można powiedzieć, że w każdym z zakładów dziś albo już trwają nabory, zwiększone nabory wykwalifikowanej kadry, albo za chwilę one będą. W mojej ocenie w najbliższym roku, dwóch będziemy potrzebowali kilku tysięcy pracowników więcej niż dzisiaj. Polska Grupa, cała Polska Grupa zatrudnia w tej chwili około 20 tysięcy pracowników pracuje w naszych spółkach. Są to duże spółki jak Mesko, jak Huta Stalowa Wola, jak tutaj Stołeczny Pidradwar, czy chociażby Mielcz, Laskowice.
A jakich ludzi szukacie przede wszystkim? To muszą być... Co trzeba umieć, żeby pracować w PGZ-cie?
Panie redaktorze, my szukamy ludzi właściwie w każdej profesji. Techników, technologów, inżynierów, jak również spawaczy, operatorów cyfrowych obrabiarek do metalu, ale też potrzebujemy elektroników, programistów, bo dziś sprzęt wojskowy jest, tak jak już wielokrotnie dzisiaj powtórzyłem, coraz bardziej naszpikowany i wyposażony w elektronikę. Różnego rodzaju sensory i efektory, które bez precyzyjnej elektroniki, bez specjalnego programowania niewiele byłyby warte. I właściwie można powiedzieć, że już dziś też patrzymy w przyszłość, kontraktując czy wręcz zamawiając dedykowane kierunki na uczelniach bądź na szkołach średnich technicznych.
Czy my mamy w Europie, bo rozmawiamy o tych dużych projektach amunicyjnych, ale też zbrojeniowych, czy deindustrializacja pewna, która miała miejsce w Europie, nie czyni nas bezbronnymi wobec takiego długoterminowego konfliktu? Bo Rosja nie zniknie i zagrożenie rosyjskie nie zniknie.
Zgadza się. No, myślę, że wszyscy mamy świadomość. Wielowiekowa nasza historia Europy, tej części Europy pokazuje, że niezależnie od tego, jak Rosja się nazywa, zawsze Rosja ma aspiracje do tego, aby być hegemonem, czy przynajmniej próbować narzucić jakąś narrację, czy swój styl funkcjonowania innym krajom ościennym. I my powinniśmy się cały czas do tego szykować, że jeżeli raz zdecydowanie nie przeciwstawi się Europa Rosji, to Rosja co jakiś czas będzie próbowała wprowadzić w rzeczywistość swoją narrację. I rzeczywiście przemysł. Przemysł jest, jak się okazuje, potrzebny. Chyba już dziś nikt nie ma wątpliwości, że powinniśmy postawić w najbliższym czasie na rozbudowę przemysłu, szczególnie zbrojeniowego.
A co ile za tym czasu idzie? Europie zajmie to? Bo my mówiliśmy o tym czasie, którego brakuje.
To zależy, czego nam dziś brakuje. Powiem szczerze, że to też jest zależne od poszczególnych decyzji poszczególnych państw. Nie wszyscy się specjalizują we wszystkim w produkcji każdego uzbrojenia. Dzisiaj nie ma państwa, które produkuje wszystko.
No, ja trochę zmierzam w stronę tego, że te ostatnie miesiące, rok wojny był sporym rozczarowaniem, jeżeli chodzi o współpracę przemysłową z niektórymi krajami. To znaczy, tu głównie chodzi o Niemcy, ale też Szwajcaria, jeżeli chodzi o takie partnerstwo zbrojeniowe, nie okazała się partnerem, który... jest z punktu widzenia odstraszania Rosji wiarygodny. No to czy jest przestrzeń do tego, żeby w Europie naprawdę współpracować? Czy to będzie prowadziło raczej do tego, że będą powstawały takie patche współpracy? No bo Szwedzi i Finowie dosyć jasno definiują to zagrożenie, tak samo jak my. Niemcy już trochę inaczej. Francuzi mają olbrzymi potencjał zbrojeniowy, no ale oni mają zainteresowanie gdzie indziej. Jak wygląda ta współpraca, jak powinna wyglądać?
Myślę, że już dziś widać, że jednak jest ta współpraca mocniejsza bądź trochę słabsza z niektórymi z państw, ale jednak ona jest. Mamy bardzo dobre doświadczenia my jako Polska Grupa Zbrojeniowa z Brytyjczykami, z Amerykanami. Od jakiegoś czasu, jak sam pan zauważył, bardzo intensywnie współpracujemy z Koreańczykami z południa, ale też z Niemcami cały czas ta współpraca na różnych polach w większym lub mniejszym zakresie się toczy. Oczywiście przemysł niemiecki w pewnym momencie trochę zmienił swoją rzeczywistość. Z niektórych dużych przedsięwzięć się wycofano. Ja przypominam, że przez
oni zmniejszają teraz też dodatkowo zamówienia na nowe czołgi, które miały być. No i ja mam taki dysonans poznawczy. Nie wiem, jaka jest prawda o tym niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Prezes Rheinmetalla naprawdę powiedział to bardzo wyraźnie, że on jakby dostanie zamówienie i robi. No a z drugiej strony nie robią tak naprawdę. Budują nowy czołg, tak. Nie do końca wiadomo, czy to jest czołg, czy to jest jakiś demonstracja. operator czołgu, mówił o tym, że będą budowali fabrykę w Ukrainie, a później są wątpliwości, czy oni to będą mieli co produkować. Jaka jest prawda o niemieckim przemyśle zbrojeniowym?
Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Nasza współpraca z partnerami niemieckimi była dosyć przez ostatnie lata dosyć spokojna, a przez to chcę powiedzieć...
Co to znaczy dosyć spokojna?
A przez to chcę powiedzieć, że jakby to
mogła być intensywniejsza?
Mogłaby być intensywniejsza, jeżeli partner niemiecki chciałby bardziej się w to zaangażować.
A czy to z powodu małego zaangażowania tak wolno szła polonizacja Leopardów?
No, jak... Panie redaktorze, przedsiębiorstwem, które zajmuje się, zakładem, które zajmuje się modernizacją, jest Boomer Łabędy, ale Boomer Łabędy potrzebuje części zamiennych. Części zamiennych, których producentem jest producent główny czołgu, czyli firmy niemieckie. I zamawianie tych części powodowało, jakby to ująć, przesunięcia w czasie.
No, to bardzo pan to eufemistycznie ujął, panie prezesie, muszę powiedzieć. A czy teraz to się udało przyspieszyć?
W wielu aspektach jak, udało nam się.
To jak szybko, w jakim tempie rocznie będą modernizowane te Leopardy do tego rozwiązania Leopard, tak? To jest Leopard 2PL,
2PL, tak. Przebudowany wersja A4, która została wzbogacona m.in. o dodatkowy pancerz, o nowe sterowanie wieży, o elementy optoelektroniki, łączności i tak dalej. My dziś około 25 czołgów, w zależności od dostępności części zamiennych, możemy rocznie modernizować. Dziś w tej chwili rozbudowujemy ten potencjał w Boomerze Łabędy o kilkadziesiąt kolejnych czołgów rocznie. Ale wszystko to będzie miało sens, jeżeli będziemy mogli otrzymywać wystarczającą ilość części zamiennych.
A dostajecie, zwiększyła się liczba tych części zamiennych, które dostajecie od niemieckich partnerów?
Chyba jeszcze nie. Jeszcze nasi partnerzy ze strony producenta nie odtworzyli w sposób wystarczający zapasy części, czy linie produkcyjne, bo ten
panie
model
prezesie, to ja rozumiem, że my, jeżeli chodzi o
już nie jest 30 lat w zasadzie w pełni produkowany.
No to ja rozumiem, że my też między innymi z tego powodu podjęliśmy taką dosyć strategiczną decyzję, że przestawiamy się na czołgi koreańskie i amerykańskie. I teraz jest pytanie, czy tutaj też nie będziemy w uzależnieniu, jeżeli chodzi o ten czołg podstawowy, czyli K2P, czyli tę panterę koreańską. Tak. Czy też nie będzie w ten sposób, że później znowu będziemy wisieli na dostawach z Korei, bo tam też są przestoje.
Dlatego jednym z elementów naszej współpracy nie jest tylko montaż czołgów. Jednym z tych elementów jest też bardzo ważnym z punktu naszego widzenia, z punktu widzenia dostępności i niezależności użytkowania tego czołgu, produkcja komponentów tu w Polsce.
Czy my będziemy bardziej produkowali te koreańskie czołgi u siebie niż produkujemy Leopardy?
My Leopardów nie produkujemy.
Czyli,
produkujemy
ale będziemy
tylko
bardziej samowystarczalni,
części.
Jeżeli chodzi o Pantery, niż jesteśmy...
Zgadza się, panie redaktorze. Do tego właśnie zmierzamy i takie dokumenty są tworzone i już są podpisane, jeśli chodzi o współpracę tą biznesową, przemysłową.
To po co nam 250 Leopardów? Myśli pan, że przekażemy je w końcu wszystkim Ukraińcom?
Pan redaktor chyba zauważył, że już pierwszych 10 przekazaliśmy. Ponoć.
No bo nie ma sensu mieć zbyt wielu rodzajów czołgów podstawowych i tych dodatkowych.
Dopóki nie będzie Armia Polska mogła mieć wszystkich niezbędnych sztuk nowych czołgów, no to musimy mieć wystarczającą liczbę do obrony naszego kraju.
A kiedy
kraju.
Będziemy mieli dostatecznie dużo Abramsów i Panther? Tak mniej więcej?
To o to trzeba zapytać Ministerstwo Obrony Narodowej.
No ale pan trochę zna to ministerstwo, no był pan tam.
Ja myślę, że pan premier Mariusz Błaszczak wielokrotnie informował opinię publiczną o tempie tych dostaw.
A to co, myśli pan, że Ukraińcy mają zaplanowane już tak docelowo te jak rozdysponują Leopardy nasze?
Ja myślę, że to, co też w ostatnich tygodniach się pojawiło, czyli koalicja na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard, której inicjatorem był właśnie m.in. premier Mariusz Błaszczak w zakresie wersji A4, będzie realizowała te dostawy dla Ukrainy.
Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Strasznie ciężko się robi wywiad zbrojeniowy na żywo, bo z drugiej strony człowiek się stawia, czy przypadkiem czegoś nie palnie tak naprawdę, zadając pytania
i tak dalej. Nie wszystkie informacje możemy otwarcie udzielać, szczerze.
Bardzo serdecznie dziękuję. To była popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Dziękuję bardzo.